jest taki czas, szczególnie w tej naszej szerokości geograficznej, kiedy ludzie zaczynają sobie zadawać różne trudne pytania. I nawet ci, takie są moje doświadczenia, którzy raczej niechętnie rozmawiają o takich poważnych rzeczach, to nagle sami chcą rozmawiać. Wiecie, ludzie są coraz bardziej zawiedzeni Bogiem. W biały dzień ludzie się zabijają, ukrzywdzają, kłamią, niewinne dzieci cierpią, cierpią starsi. Tu nie chodzi o wojsko i dwie armie, które się biją, tu chodzi o tych słabych. Ludzie muszą opuszczać domy. Gdyby Bóg był, to by zareagował, a On nic. Gdyby Bóg był, mówią, to by nie było zła na świecie. A skoro zło jest na świecie, to go nie ma. Druga wersja. Gdyby Bóg był naprawdę dobry i miłosierny, to by nie było tyle zła na świecie. Dlatego to nie jest dobry Bóg. Wiecie, to są słowa, które nie tylko można słyszeć przy granicy z Ukrainą. Im więcej zła, tym ludzie bardziej odgrażają się Bogu. Ale Biblia pokazuje, jak zło przyszło na świat. Bardzo wyraźnie. Pokazuje, kto wprowadził zło, bo przecież zło nie przyszło na świat jak wirus grypy. Nagle nie zaczęliśmy nim oddychać. Ktoś to zło musiał na świat przyprowadzić. Wiecie, nie trzeba za bardzo wertować w tej Biblii. To nie jest tak, że to jest skomplikowane, żeby się dowiedzieć, jak zło się pojawiło na świecie. Która to strona Biblii opowiada, jak zło pojawiło się na świecie? Trzecia? Bóg, który jest wszechmocny, wszechwiedzący, który nad wszystkim panuje, Bóg stworzył dobre istoty. Stworzył te istoty duchowe, jak aniołów, chociaż niektórzy mówią, że ich nie widać, to znaczy, że nie ma. Stworzył ludzi, stworzył ich jako dobrych. Dał im dobre środowisko do życia, a wszystko było bardzo dobre, jak się kończy pierwszy rozdział. Ale dał im jeszcze coś ważniejszego, mowa o tych pierwszych aniołach i tych pierwszych ludziach. Wiecie, co nam dał, i to jest niesamowite, a co zmarnowaliśmy? Dał nam wolną wolę. Dał nam wolną wolę. Za czym tak walczymy w Polsce, w Niemczech, na Ukrainie, nawet w Rosji? Wiecie, za czym? Za możliwością decydowania samemu o sobie. To jest wolna wola. I ludzie się zbuntowali. Najpierw aniołowie, a potem ludzie zbuntowaliśmy się. Tak wykorzystaliśmy naszą wolną wolę. Czy Boga naprawdę można oskarżać, obarczać odpowiedzialnością za to, że postawił ludzi w doskonałym świecie i obdarzył wolnością wyboru? Czy takim Bogiem jesteś zgorszony? Taki ci się nie podoba, który dał wolność wyboru? Wiecie, gdyby Bóg pozbawił ludzi wolności wyboru, to by zaprzeczyło doskonałości stworzenia i doskonałości stworzyciela. Stworzyłem was, ale jesteście automatami. Nie byłoby wolności. Bóg nie zaprojektował zła, nigdy nie dążył do zła. Jak już to kiedyś powiedziałem z tego miejsca, obarczanie Boga odpowiedzialnością za wybory ludzkie to jest tak jak winić producenta samochodu, że jego auto zostało wykorzystane do kradzieży pieniędzy z banku. No to dlaczego Bóg pozwala, żeby zło było na świecie? Nie wiedział, jak to się skończy? Prawda, wiedział. Boga to nie zaskoczyło, że Szatan się zbuntował i pociągnął jedną trzecią. Boga to nie zaskoczyło, że ludzie się zbuntowali. Bóg na to pozwolił. Bóg na to pozwolił, żeby Adam i Ewa mieli wolne wybory. On wiedział, że to się tak skończy. Ale to jest tylko część prawdy. Druga ważna część jest taka, że automatycznie, jeszcze przed założeniem świata, Bóg miał zaraz plan ratunkowy. Plan zakładał, że to Bóg sam rozwiąże problem zła, który my ludzie sprowadziliśmy. Plan zakładał, że pośle swojego Syna, doskonałego człowieka w ciele i On poniósł odpowiedzialność za zło. To tak jakby całe zło, dosłownie całe zło tego świata zostało złożone na Jego barki. To On został potraktowany, jakby był winien całemu złu. Mam pytanie do wszystkich, którzy są zgorszeni Bogiem. Czy jesteś zgorszony takim Bogiem? Czy On cię zawiódł? Ten Bóg, który dał to, co miał najcenniejszego, swojego Syna. Jesteś zgorszony takim Bogiem? Wiecie, my dzisiaj dajemy czas, pieniądze, swoje domy. Jesteśmy poświęcić w stanie dla innych. A Bóg poświęcił swojego Syna. I to nie za tych, którzy są słabi, za tych, którzy są uciskani, ale za tych, którzy uciskają. Jesteś zgorszony takim Bogiem? Wiecie, mnie to poraża. Nie chcę zbyt lekko do tego przejść, że Bóg dał mi możliwość wykasowania mojej winy do zera. Niezależnie od tego, co zrobiłem w życiu. Jeśli tylko przyznasz, że jesteś grzesznikiem, a On jest święty, jeśli tylko będzie ci wstyd za twoje życie, jeśli tylko zechcesz zmienić swoją winę i zmienić swoje życie, możesz liczyć na łaskę. Możesz raz na zawsze załatwić sprawy z Bogiem. Czy można dalej narzekać? Można. Oczywiście możesz dalej narzekać. Możesz dalej walczyć z Bogiem. Możesz dalej być zgorszony, zawiedziony. To nie tak miało być. Boże, to Ty jesteś tego winien. Powiedz mi tylko, czy to Twoje utyskiwanie naprawi świat? Naprawi pokój na świecie? A może zmieni Twoją pozycję i odpowiedzialność przed Bogiem? Nie. Drodzy słuchacze, sympatycy, dużo Was tu chodzi. W niedzielę, czwartki. Drodzy, którzy słuchacie nas po drugiej stronie szkła. Na świecie nie będzie lepiej. Biblia o tym zapewnia. Lepiej będzie miał Kościół. Lepiej będą mieli ci, którzy się schowali w Panu Jezusie Chrystusie. Ale na świecie już lepiej nie będzie. Hasło będzie dobrze albo jutro przyjdzie lepszy dzień. Na chwilę będzie. Ale konflikty, krzywda będą nam towarzyszyć, aż Pan Bóg nie postawi nowego świata. Aż nie przyjdzie sam, żeby ten świat zbudować. Ani humanizm, ani wiedza, ani postęp technologiczny, ani zjednoczenie się narodów ku pokojowi nie spowoduje, że ten świat się naprawi. Czemu o tym mówię? Wiecie, my nie wiemy, ile ten świat potrwa. Mówię dalej do tych, którzy utyskują na Boga. Czy ty wiesz, ile leci rakieta Iskander? To jest ta, która jest używana niedaleko nas. 300 kilometrów w 2,5 minuty. Nie zdążysz się spakować. Kochani, wszyscy, którzy ciągle szukają Boga, na co wy jeszcze czekacie? Nie tylko jutro nie należy do nas. Dziś, za godzinę, to nie należy do nas. Bóg chce cię ułaskawić. A ty Jego chcesz postawić przed sądem? Wiecie, będąc dziś w temacie wątpliwości albo tego, co Biblia nazywa zgorszeniem się, albo zgorszeniem się Bogiem, utratą zaufania do Boga, kilka zdań do Kościoła. Bo niedzielne spotkanie nasze to przede wszystkim słowo do Kościoła. Czy człowiek biblijnie wierzący może wątpić? Biblijnie wierzący. To, że ludzie na świecie mówią, jego nie ma, albo nie jest dobry, nie ufamy takiego mu Bogu, nie chcemy takiego Boga, to jest dla mnie zrozumiałe. Ale czy człowiek biblijnie wierzący może wątpić? Czyli taki człowiek, który świadomie powiedział Bogu, Boże, idę za Tobą, zaufałem Tobie. Czy to jest dwa, normalny stan dla wierzącego? Humaniści już dawno powiedzieli, cytuję, zwątpienie, choć niewygodne, jest absolutnie niezbędne do życia. Tak mówi humanizm. Czyli nauka, która stawia człowieka w centrum. My sobie poradzimy. I wreszcie po trzecie, mamy jakieś rozwiązanie na to, jeżeli dopadną nas wątpliwości? Czy Biblia nam daje jakieś rozwiązanie? Przez wiele lat mi osobiście wydawało się, że jeśli mam jakieś pytania albo wątpliwości, i to jeszcze takie, które dotyczą takich podstawowych, fundamentalnych aspektów wiary Boga, to chyba nie jestem człowiekiem wierzącym w ogóle. Albo jeżeli mam takie pytanie, to muszę chyba być bardzo słabym wierzącym. I nie wolno nikomu o tym powiedzieć. Wiecie, i tak w wielu zborach to funkcjonuje. Ludzie mają masę pytań, ale się z tym kryją. Masę wątpliwości, ale nie szukają odpowiedzi. Bo jak powiem, to chyba nie jestem w ogóle wierzący. I tak hoduje się całe zbory ludzi, którzy mają pytania na pytaniach. Ale czytając Słowo Boże, bo chcemy się opierać na Słowie Bożym, czytając Słowo Boże, czy tam możemy zauważyć ludzi wierzących, ludzi Bożych, którzy mieli pytania, ba, którzy mieli wątpliwości? Myślę, że wielu znaleźliście. Ja, jeżeli oczywiście ktoś jest na tej sali i uważa, ja nie mam żadnych wątpliwości, to trochę sparafrazuję Jana, który napisał, jeśli nie mamy wątpliwości, to sami siebie oszukujemy. Każdy z nas je ma. To jest wpisane w nasze życie. Każdy z jakąś wątpliwością, mniejszą lub większą, chodzi. Mówię o wierzących ludziach. Nie mówię o tych, którzy są zgorszeni Bogiem i w Niego nie wierzą albo Go odrzucają. Mówię o ludziach wierzących. Zwątpienie dopadło już wielu. I widzicie, taki temat, który mi się nasunął i pracował w mojej głowie długo, on jest związany z tym czasem, bo ten czas weryfikuje. Nagle okazuje się, że nie umiemy śpiewać z pełnym przekonaniem, czy Jezus jest godzien wielkiej chwały, jak to dziś śpiewaliśmy. Na pewno? Czy Ty się zgadzasz z tym wszystkim, co się dzieje na świecie? Panie, dziękuję Ci. Może nie. Może masz wątpliwości. Chciałbym dzisiaj się przyjrzeć jednej postaci, chociaż będziemy się odnosić do wielu postaci, ale do jednej bazowej. Niech to będzie jaskrawy przykład. Jaskrawy, taki bardzo wyraźny przykład człowieka, który miał wątpliwości. On miał wierzących rodziców. On znał Słowo Boże. To był kaznodzieja. Głosił wiele kazań. I od początku swojego życia miał niesamowitą misję. Jak powiem to zdanie, to już wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi. On miał być głosem tego, który wołał na pustyni świata. Biblia mówi o nim, że był prorokiem Najwyższego. Miał przygotować drogi samemu Mesjaszowi. Jan. O nim mowa. Co za człowiek. Wiecie, ja chciałbym być na jednym z jego kazań. To musiało być niesamowite kazania. Jan jest znany z tego, że wołał i zachęcał, krzyczał, prosił. Mówił, idzie Najwyższy. Idzie zbawienie, ale uwaga, idzie też sąd. Dlatego zmieńcie swoje życie. Mówi, idzie za mną ten, który was będzie chrzcił duchem, ale też i ogniem. Bo zbawienie, ale i sąd. Bo pszenica, ale i plewy. Będzie zbawienie, ale będzie sąd. Opamiętajcie się, ludzie. A o ile to kaznodziei dzisiaj krzyczy podobne słowa. Janowi zależało na sprawiedliwości. Janowi naprawdę zależało na sprawiedliwości na świecie. Mówi, wyprostujcie ścieżki, bo nie ma czasu. Wyprostujcie wasze życie. Wiecie, z czego najbardziej Jan jest znany? Z tego, że kiedy zobaczył w Ewangelii Jana, możemy o tym przeczytać w pierwszym rozdziale, kiedy zobaczył Pana Jezusa, to co powiedział dwa razy? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Co za niesamowite stwierdzenie. Rozpoznać Mesjasza. To był jego ziemski kuzyn. Możemy otworzyć Ewangelię Łukasza, 7 rozdział, ale zanim przeczytamy ten fragment, który ma być bazowy dzisiaj dla nas, to jeszcze chwilę wprowadzenia. Zanim będziecie wertować w swoich Bibliach, to jeszcze zdanie wprowadzenia. Jan niedługo wołał. Szybko trafił do więzienia. Jeżeli chcesz wołać o prawdzie i sprawiedliwości, to nie licz na to, że ujdzie ci na sucho. Jan trafił do więzienia za to, że powiedział prawdę przywódcy. Trafił do więzienia. A wtedy właśnie jego kuzyn, a ten, w którym Jan zauważył baranka Bożego, Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoją misję. Pan Jezus pokazał władzę nad chorobami. To wszystko się dzieje od 4 do 7 rozdziału. Pan Jezus pokazuje władzę nad chorobami, nad demonami, nad takimi chorobami, które były nieuleczalne, jak ślepota od urodzenia, jak trąd. Pan Jezus pokazuje swoją władzę nad przyrodą, nieożywioną, ożywioną, nawet władzę nad śmiercią. To wszystko mamy w rozdziałach od 4 do 7. Jan tego nie widział na własne oczy. Jan siedział w więzieniu. Herod wrzucił go do dziury i Jan mógł tylko słyszeć to, co mu uczniowie przyniosą. I tak zaczyna się nasza historia, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od wersetu 18 do 23. A o tym wszystkim oznajmili Janowi jego uczniowie. A Jan, wezwawszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Jezusa z zapytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A gdy ci mężczyźni przyszli do niego, powiedzieli, Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości i uzdrowił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus więc odpowiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. Zanim zaczniemy się przyglądać temu przykładowi Jana, Pan Jezus o nim powiedział, że to największy narodzony z niewiasty. Największy narodzony z niewiasty spośród tych, o których czytaliśmy w Starym Testamencie. Zanim zaczniemy się jemu przyglądać, czy zwątpienie to w ogóle korzystny stan dla chrześcijanina? Bo powiedziałem na początku, że chcemy na to pytanie również też odpowiedzieć. Wiecie, zwątpienie może się zdarzyć każdemu z nas. I niezależnie od tego, że Bóg może przez zwątpienie wzmacniać naszą wiarę, to bez wątpienia chcę to powiedzieć i podkreślić. Zwątpienie niszczy nasze życie duchowe. Zwątpienie torpeduje naszą relację z Bogiem. Ileż to mamy przykładów ludzi, którzy wątpili w Słowie Bożym. Adam i Ewa, Saul, Dawid, Abraham, Mojżesz, Eliasz, cały Izrael, uczniowie, Judasz, Piotr, Zachariasz, ojciec Jana, współpracownicy Pawła, wymienieni nawet z imienia, Demas. Wszyscy oni poznali na swoim życiu, a nawet poszło to w ich pokolenia, jak Dawid na przykład, negatywne skutki zwątpienia. Tego, że mieli pewne wątpliwości i nic z nimi nie zrobili. Wiecie, mieli wątpliwości różne. Co do tego, czy Bóg naprawdę jest dobry, co do tego, czy Bóg wszystko widzi, co do Bożych planów, bo nie szły tak szybko, jakby chcieli, co do życia, jakie Bóg dla nich zaplanował i też wątpliwości, czy jest możliwe to, co Bóg zapowiada. Weźcie takiego Zachariasza. Jak to się stanie? Bo ja i moja żona jesteśmy już w podeszłym wieku. Wbrew rozumowi. Problem wątpliwości w połączeniu z odejściem od Słowa Bożego, wiecie historycznie czemu sięga? Mówię o Biblii, Edenowi. Wątpliwość sięga Edenu. To wcale Bóg nie powiedział, rozwijajcie się przez wątpliwości. Nie, nie ma takiego zdania w Biblii. To człowiek mówi, musisz mieć wątpliwości, aż w końcu umrzesz z wątpliwościami. Ale wątpliwości zostały zasiane przez szatana. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi tak. A wąż, który był bardziej chytry niż wszystkie zwierzęta, przyszedł do Adama i Ewy i mówi do Ewy, ale czy rzeczywiście Bóg powiedział? To jest wątpliwość. To nie jest stwierdzenie. Nam nie potrzeba stwierdzeń. My się buntujemy, jeżeli ktoś nam chce przedstawić jakąś doktrynę. Lepiej zasiać wątpliwość. Czy naprawdę Bóg powiedział? Czy naprawdę, sparafrazuję, czy naprawdę Bóg jest taki dobry, bo i tu się zaczyna odejście od wyraźnych słów Boga, czy naprawdę Bóg wam zakazał jeść ze wszystkich drzew w ogrodzie? Wiecie, Bóg nigdy czegoś takiego nie powiedział. Bóg powiedział, z jednego nie jedz. Ale szatan zasiał wątpliwość. Jesteśmy w trudnym czasie na świecie. Ale wątpliwości i strach to jest to, co szatan chętnie wykorzystuje. Strach, bo nie wiadomo, co będzie, i wątpliwości razem to jest mieszanka wybuchowa. Nawet wierzący człowiek zaczyna mówić, to w sumie jak to będzie? To jesteśmy bezpieczni czy nie? Dlatego Biblia mówi, zwątpienia mogą was dotykać, ale wtedy was dotkną, jeżeli ich nie przepracujecie z Bogiem, jeżeli nie znajdziecie na to rozwiązanie, jeżeli nie zastosujecie się do tego, co wam podaje. Jan jest przykładem, jak walczyć. Cała ta historia jest przykładem, jak walczyć z wątpliwościami. Każdy z nas je dzisiaj ma albo będzie miał. Wiecie, wątpliwość wątpliwości nie jest równa. One są różne. Od małych do dużych. Ludzie albo są zaniepokojeni, niespokojni w jakiejś kwestii i takich jest wielu dzisiaj. Mówię dalej o wierzących ludziach. Zaniepokojeni, niespokojni, zakłopotani. Nie wiemy. Ale można też pójść krok dalej. Można z tymi wątpliwościami nie pracować i przestać ufać Bogu. Porzucić Boga. Takich też jest w Słowie Bożym wielu. Wspomniany Demas. Po pierwsze, zaniepokojenie wątpliwości. Wiecie, Słowo Boże wyraża to ciekawym słowem. Ewangelia Łukasza, Łukasz, cytując słowa Pana Jezusa w 12 rozdziale, w wersecie 29, mówi tak. Łukasz 12, 29, przeczytam to z Biblii Tysiąclecia. I wy nie pytajcie, co będziecie jedli i co pili i nie bądźcie, większość przykładów ma, zatroskani albo nie martwcie się. Ale dosłownie ta końcówka brzmi tak, nie miejcie wątpliwości. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i nie miejcie wątpliwości. O jakich wątpliwości? No, że Bóg się o was zatroszczy. Nie miejcie wątpliwości. To jest ciekawe słowo, greckie słowo. Mówię dlatego, że ono bardzo dobrze obrazuje stan takiego człowieka. To słowo wątpliwości pochodzi od greckiego meteorizo, a od tego pochodzi słowo meteor. Wiecie, co to meteor? To jest coś, co jeszcze nie spadło. Jest między niebem a ziemią. Jest w takim zawieszeniu. Ani tu, ani tam. To są wątpliwości, gdy nie możesz się zdecydować. To jest dobre czy nie? Kocha tych ludzi wszystkich czy nie? Chce dla nas dobrze czy nie? I możesz być takim kamieniem pomiędzy jednym a drugim, rozdartym. Wy nie miejcie wątpliwości, nie bądźcie rozdarci. Obiecałem, że będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzisiaj Tadek mówił przed pamiątką o podwójnym zapewnieniu. Wiecie, co to znaczy, jak Bóg gwarantuje? Nie zmieni zdania. Okej, ewakuujemy się między 9 a 16. Nie zmieni zdania za godzinę, koniec ewakuacji. Nie bądźcie zawieszeni. A Jan, wiecie, jakie pytanie zadał? Panie, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy my mamy oczekiwać kogoś innego? To jest pytanie Jana. To nie jest pytanie jego uczniów. To jest pytanie tego wielkiego człowieka. Jestem rozdarty. To Ty czy nie? Zwątpienie może iść nieco dalej. Nie tylko być takim rozdarciem, że nie wiesz i teraz się trzeba do tego jakoś ustawić, ale zwątpienie może iść nieco dalej, ponieważ Biblia, nawet w naszym fragmencie, mówi, to są słowa Pana Jezusa, ostatni werset, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Słuchajcie, zastanawiałem się, czemu Biblia używa takiego stwierdzenia, nie zgorszyć. No jak się człowiek wierzący może zgorszyć Chrystusem? Zgorszyć, niektóre tłumaczenia mówią, nie zwątpi. Błogosławiony ten, kto we mnie nie zwątpi, nie zgorszy się. Skandalizo, to jest drugie greckie słowo. Od tego pochodzi nasz skandal. Łatwo przetłumaczyć sobie, o co chodzi. Skandalizo, skandal, to jest coś nie do przyjęcia. Patrzysz na tego Boga i mówisz, nie, no jak to tak ma wyglądać, to jest nie do przyjęcia. Wypisuje się. To jest skandalizo. To pochodzi od słowa ciekawe. To pochodzi od słowa skandalon. Skandalon to był taki kij w tamtym czasie, który wkładano do pułapki. Na tym kiju zawieszona była przynęta. Kiedy zwierzyna wchodziła, łapała za przynętę, kijaszek upadał, pułapka się zamykała, koniec. Złapany. Można dać się złapać. Na wątpliwości. Jak z nimi nie będziesz działał, jak nie przepracujesz ich z Bogiem, to w końcu cię dopadną. Złapią. Biblia zachęca nas, cała Biblia nas zachęca, żeby nie być zawieszonym w naszych wątpliwościach. Nie być jak meteor po środku. Nie wiem, co mam, Panie, zrobić, ale zostawiam to, nie będę z tym nic zrobił. Biblia mówi, nie, nie możesz zostawić tego. Biblia również mówi, nie daj się złapać. Nie zwątp. Nie tyle nie będziesz błogosławiony. Nie masz żadnej przyszłości przed tobą, jak zwątpisz. Żeby sobie poradzić z tym, meteorizo i skandalizo, czyli z tym zwątpieniem i w końcu nawet i z odpadnięciem. To Bóg przewidział taki plan. Na przykładzie Jana. Czyli co zrobić, jeżeli mam jako człowiek wierzący wątpliwości? Pierwsza rzecz. Na przykładzie Jana. Dziwnie to zabrzmi. Musisz przyznać się, że masz wątpliwości. Musisz się przyznać. A nie w końcu udawać, że jesteś wszystko wiedzącym i już pojąłeś, jesteś tak pewny. Trzeba będzie uciekać. Trzeba będzie iść do szpitala, bo dowiesz się, że masz raka. Stracisz wszystko, to wszystko wyjdzie, tak czy siak. Trzeba się przyznać, że człowiek ma wątpliwości. Czy Bóg naprawdę jest dobry? Mówi o ludziach wierzących. Skoro przygląda się krzywdzie i nie reaguje. Czy On słyszy i reaguje na nasze modlitwy? Nie mieliście takich pytań? Czy Bóg dalej panuje naprawdę nad tym, co się dzieje na świecie? Czy przyjdzie jeszcze raz? 2000 lat na Niego czekają. Wiecie, że niektóre kościoły powiedziały wprost i wyraźnie, że ta prawda się zdezaktualizowała. 2000 lat czekamy i On nie przyjdzie. A może, tak jak mówił Jan, może On nie był tym, za kogo się podawał. Nie mieliście takich wątpliwości? Jan też miał wątpliwości, ale on ich nie dusił w sobie. Dlatego ta historia została napisana ku naszemu pouczeniu. Jan tego nie ukrywał. Jan przyznał, że ma z czymś problem. Otwarcie, wiecie, powiedzieć swoim uczniom, to tak jakby stanął taki Aleksander i powiedział, ja jestem nauczycielem w tym zborze. Wiecie, ale ja nie wiem. To jest trudne. To jest naprawdę trudne. Jan się do tego przyznał. Luter napisał, że to nie były pytania Jana. Luter napisał, to uczniowie mieli problem, a Jan im tylko pomógł. Ale tekst mówi co innego. To Jan miał pytania. Jan nas przysłał. Jan ma pytanie. I to wcale nie umniejsza Janowi. Wcale. Dlaczego? Bo Jan się dowiedział, co ma z tym zrobić i jak sądzę z dalszych części, da się to wyczytać bez problemu, Jan zrobił użytek z tego, co zaproponował mu Pan Jezus. Przy tej okazji, to jest ważna rzecz. Co może spowodować twoje i moje wątpliwości w życiu, w chodzeniu z Bogiem? To jest szeroki wachlarz, ale z racji ograniczeń czasowych wybrałem 3. Wydaje mi się najbardziej takie rzucające się w oczy. Wiecie, co powoduje nasze wątpliwości jako ludzi wierzących? Że Bóg jest dobry, że Bóg nad wszystkim panuje, że Bóg nas nie zostawił. Po pierwsze, wątpliwości i zwątpienia, a czasem i zgorszenia są wynikiem okoliczności życia. Łatwo się chodzi do zboru i śpiewa pieśni, kiedy jest pokój, kiedy na koncie ci starcza, nie musi być nadwyżki, ale kiedy ci starcza, kiedy żona jest zdrowa, kiedy dzieci nie poszły w świat, ale chodzą do zboru, słuchają. Łatwo się żyje z Bogiem. Ale kiedy okoliczności, trudy życia nas przyciskają, kiedy trzeba uciekać z jedną reklamówką albo bez niczego, kiedy się dowiadujesz, że masz raka, to wtedy, Panie, dlaczego to na mnie przyszło? Czy ja postawiłem na tego dobrego Boga? Uczniowie chodzili z Panem 3 lata. Widzieli cuda? O, ile. Tam to bym chciał być. To kazanie Jana bym zostawił. Tam bym chciał być, widzieć te cuda, widzieć, słyszeć na własne oczy te kazania. To musiało być coś niesamowitego. Wystarczyła łódka na Jeziorze Galilejskim i trochę wiatru. Panie, Tobie nie zależy, a my tu giniemy. A przecież im powiedział, że jadą na drugi brzeg. Czyli powiedział im, że dotrą na drugi brzeg. A kiedy Rzymianie przyszli po Pana Jezusa, to wszyscy uciekli od Pana. Wiecie, co zadziałało? Okoliczności, trudy życia, obawa o siebie, obawa o innych. A Pan Jezus im to zapowiedział. Marek 14, rozdział 27. A Jezus rzekł im, wszyscy zwątpicie we mnie. Wszyscy się zgorszycie inaczej. Wszyscy mnie przestaniecie mi ufać. Porzucicie mnie. Piotr poszedł jeszcze dalej. Piotr, ten, który mówił: Panie, za Ciebie jestem gotów oddać życie. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, Mateusz 26, nie znam tego człowieka. Trudy i okoliczności, ścisk i wychodzi nasza wiara i zaufanie. Wiecie, ja jestem przekonany, że Jan nie miał tego rodzaju wątpliwości. Wielu mówi, że on siedząc w tej dziurze, w więzieniu, prawdopodobnie była to wielka dziura w ziemi, wielka, to znaczy głęboka, niekoniecznie szeroka. I Jan, który siedział tam, niektórzy mówią, że od pół roku do dwóch lat, że Jan był zatroskany o siebie, ale Jan nie dbał o swoje własne życie. On od 30 lat przygotowywał się do najważniejszej misji. Jego okoliczności nie przycisnęły. On wysłał uczniów do Pana Jezusa, bo chciał wykonać dobrze zadanie, które Bóg mu powierzył. On miał być głosem tego, który wołał na pustyni. On nie chciał być, Jan nie chciał być zawieszony jak meteor. Jan chciał rozwiązania. Jan mówi: Panie, ja muszę to wiedzieć. To nie chodzi o mnie. To chodzi o to, czy ja się nie pomyliłem co do Ciebie. Czasem przyczyną wątpliwości wierzącego, może będziecie zdziwieni, jest przywiązanie do tego świata. To również napędza nam wątpliwości. Kiedy człowiek za bardzo mocno, zbyt mocno ogląda się za tym doczesnym światem, za tym, co ten świat oferuje, i nie chodzi mi tylko o pieniądze, ale chodzi mi również o wiedzę, o doświadczenie, to człowiek może nałapać różnych wątpliwości. Czy Ziemia ma naprawdę tyle lat, ile można wyczytać z Biblii? Przecież naukowcy, tacy mądrzy ludzie, mówią, że nic wybuchnęło i tak powstało życie. Przecież to mądre jest. Pieniądze, wiedza, doświadczenie ludzkie stawiamy na jej po jednej stronie, a po drugiej stronie mądrość Bożą. Zdanie ludzkie, ludzkich autorytetów, a po drugiej stronie zdanie samego Boga. I rodzą się nam pytania. I mówimy jako wierzący ludzie, ale czy na pewno? Nie, te pierwszych 5 ksiąg to są takie mity. Tak jak w większości kultur. Ileż to razy można dziś słyszeć z ust ludzi, którzy mienią się ewangelicznie wierzącymi. Demas miał takie wątpliwości. 2 Tymoteusza 4,10. Paweł mówi: Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat. Demas musiał mieć wątpliwości. To nie wzięło się od tak. Patrzył, słuchał. Judasz patrzył na dwie rzeczy naraz. Judasz patrzył fizycznie na Pana Jezusa, ale trzymał w ręku tą sakiewkę. Patrzył na pieniądze, patrzył na Pana i nie mógł się zdecydować. Za długo trzymał pieniądze. Pryscylla i Akwilla. W zasadzie to oni zwątpili, wiecie w co? W zaopatrzenie Boże. Jak sprzedamy wszystko, to starczy? No chyba nie. Co powiedziałem? Nie, no, nie Pryscylla i Akwila, tylko Ananiasz i Safira. Już myślałem o Pryscylli i Akwili. Ananiasz i Safira, oczywiście. Oni zwątpili w zaopatrzenie Boże. Jak rozdamy wszystko... Jak oddamy wszystko, to gdzie nasze zabezpieczenie? Wiecie, znam głównie ludzi młodych, bo to ludzi młodych nachodzi w szczególności, kiedy mądrość tego świata i chęć wytłumaczenia naukowo tego, co duchowe, tak bardzo pochłonęła tych młodych ludzi, że zgorszyli się Bogiem. Ludzie wierzący też mogą zgorszyć się Bogiem. Znamy takich nawet z naszej społeczności. Czy Jan miał tego rodzaju wątpliwości? Nie. Tego rodzaju wątpliwości Jan nie miał. Jan wiedział, że może polegać tylko i wyłącznie na Bogu. Trzy. Najczęstszą przyczyną wątpliwości, może tu się znajdziemy, najczęstszą przyczyną zgorszenia się Bogiem, wiecie co jest? Niespełnione oczekiwania, które wynikają albo z nieznajomości przez nas Bożego planu, albo z braku cierpliwości. Panie, jakoś to powoli trwa. O co mi chodzi? Panie, jakoś to powoli trwa. W moim życiu się to nie dzieje tak, jak ja bym chciał. W życiu świata się to tak nie dzieje, jak my byśmy chcieli. 10 lat, 10 dni, 10 godzin to za długo. Uczniowie, wrócę do nich. Uczniowie chodzący z Panem Jezusem mieli chyba trochę inną wizję Jego misji. Oni już chcieli, żeby Pan zapanował, a oni obok Niego. Podczas chodzenia z Panem Jezusem. A gdy mówili, że Pan Jezus im mówił, muszę iść do Jerozolimy, być zgardzony, opuszczony, zabity przez liderów, to oni najpierw odsuwali tą myśl obok siebie, dlatego Pan Jezus im to wiele razy to samo powtarza. Aż w końcu Piotr doszedł do takiego etapu, kiedy przychodzi do Pana i mówi, Panie, zmiłuj się, nie przyjdzie to na Ciebie. Piotr miał inną wizję tej misji. Okej, królowanie, ale nie tak. To nie ma iść tak, jak Panie, Ty mówisz. Wiecie, strofować samego Pana Jezusa. On miał swoją wizję. To ma iść inaczej. Świat ma pójść w inną stronę. Jeden przykład jeszcze w głowie mi się kołacze. Droga do Emaus. Ci, którzy byli z Panem Jezusem. Idą sobie i rozmawiają. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Okupant dalej nas okupuje. Rzymianie dalej nas ciemiężą. A myśmy się spodziewali. Nawet potem, jak Pan zmartwychwstał, pierwszy rozdział, zaraz przyszli do Pana i mówi, Panie, a teraz już ustanowisz to królestwo. Wiecie, my ludzie zawsze mamy nasze egoistyczne plany dotyczące mojego życia, życia naszej rodziny, życia naszego zboru, naszego kraju. A przecież Pan Bóg, jak to dzisiaj chyba ze 3 razy słyszałem, jest suwerenny. On to poukładał dobrze. A myśmy się spodziewali czegoś innego. Wiecie, my jako wierzący bardzo często jesteśmy zakłopotani tym Bożym planem. To wynika z niezrozumienia tego, co On w zasadzie zapisał i co podał. Czasem wynika z tego, że jesteśmy zbyt leniwi, żeby otworzyć zakurzoną Biblię i przeczytać, jakie są Jego plany. Ja się nie zgadzam z tym, co niektórzy mówią, że mamy głosić tylko o miłosierdziu Bożym i nie mówić ludziom o przyszłości. Głoś tylko ludziom, że Bóg cię kocha i że się musisz nawrócić. Powiedz Mu o przyszłości. Jak się już nawróci, musisz Mu opowiedzieć o przyszłości. Jego życie będzie życiem w pewności, w radości i w oczekiwaniu. Nie mogła się zdarzyć lepsza rzecz przez ostatnie lata naszej bytności w tej społeczności, jak studiowanie tego, jaka będzie przyszłość. To dało nam oddech. To dało nam pewność. Poznaliśmy Boże plany. Przecież On tego nie zostawił po to, żebyśmy się tylko nawrócili, a teraz możesz to zamknąć i koniec. Jesteście zakłopotani czasem Bożym planem dotyczącym waszego życia? Kiedy się nie układa tak, jak sobie obmyśliliśmy. Spodziewałeś się naprawdę, że będziesz w tym miejscu życiowym i podoba ci się to? Czasem się nam to nie podoba. Ja myślę, że to właśnie dotknęło Jana. Idąc do Jana. Czemu myślę, że to dotknęło Jana? Jan miał inną wizję. Jan miał inną wizję. To jest człowiek, który sprzeciwia się wprost złu na świecie. To jest tak, jak dziś wielu krzyczy. Nie może zło panować na świecie. Jan sprzeciwiał się temu złu. On jest tym krzyczącym kaznodzieją. To on mówi, idzie sąd i Pan zaprowadzi sprawiedliwość. I nagle, posłuchajcie, Jan słyszy, siedząc w więzieniu, o znakach, cudach, uzdrowieniach i tylko o tym. A gdzie ten sąd? Gdzie ta sprawiedliwość? Gdzie ten ogień z nieba? Panie, miałem mówić o zbawieniu. Panie, ale też miałem mówić o sądzie. Zrobiłem to. Wiem, że jesteś barankiem Bożym. Ja to słowo znam, tak jak my wszyscy. Ale liczyłem, że jakoś szybciej ogarniesz wszystkie rzeczy na ziemi. Liczyłem, że weźmiesz to wiejadło i zaraz będzie sprawiedliwość. Panie, tak myślę, że Jan to miał w głowie. Panie, przecież przyszedłeś, cytuję z Izajasza 61, przyszedłeś ogłosić miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga. W jednym zdaniu. Miłościwy rok Pana i rok pomsty albo dzień pomsty naszego Boga. Gdzie to po tym słowie i? Bo miłosierdzie widzę. Ale nie ma sądu. Dalej niesprawiedliwi uciskają tych sprawiedliwych. Skoro nie ma sądu i skoro jest tylko miłosierdzie, to czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Możemy ci zaufać, bo sądu nie widać. Powiedzcie, kto z was zaczął lepiej rozumieć w tym czasie, który mamy na świecie, psalmy, w których pisze, że Pan wymierzy sprawiedliwość. Oj, teraz zaczęliśmy je rozumieć. Psalm 11. Bo oto niegodziwi napinają łuk, kładą strzałę na cięciwę, aby w ciemności strzelać do tych, którzy są prawego serca. Pyta psalmista Dawid, gdy zostaną zburzone fundamenty, gdy podstawowe rzeczy legną w gruzach, cóż może zrobić sprawiedliwy? Panie, zaczynamy mieć wątpliwości. Czy ty jesteś tym, który ma zaprowadzić pokój? Tak do dzisiaj mówią Żydzi. Gdyby on był Mesjaszem, to by przyniósł pokój. Gdzie ten pokój przez ostatnie 2000 lat? Jan nie widział sądu. Jan nie widział sądu. Ale miał być jak walczyć z wątpliwościami. Po pierwsze, Jan nie udawał, że nie ma wątpliwości. Jan mówi, mam wątpliwości. Po drugie, Jan nie akceptował tego, że ma wątpliwości. Jan nie mówił, a jakoś to będzie, a może kiedyś. Nie zakupywał tego. Jan, uznając, że nie rozumie, wiecie jak się zachował? To jest jeden z moich ulubionych autorów, jak Habakuk. Habakuk w drugim rozdziale księgi Habakuka mówi, oto wejdę na swój posterunek. Tam jest w niektórych tłumaczeniach takie słowo, wyjdę na basztę i będę oczekiwał, co mi powie. To zrobił Jan. Jan mówi, no nie możemy tu siedzieć. Ja wyjść nie mogę, wysyłam uczniów. Jan poszedł, i teraz jest bardzo ważna część, Jan poszedł do źródła. To jest recepta na walkę z wątpliwościami. Jan poszedł do źródła. On nie pytał innych. On nie pytał swoich uczniów. On nie zaprosił innych kaznodziei. On poszedł do źródła. Czy ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać, czyli Mesjaszem, czy kto inny? Wiecie, Bóg zostawił nam komplet. To jest kompletne objawienie woli. Nic więcej nie potrzeba. Komplet. To jest komplet tego, co było, jest, co będzie, jakie są Boże zamiary, jaki jest Boży charakter. Bóg niczego przed nami nie ukrył. Dlatego, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Nie musimy siać strachu jedni po drugich. Nie musimy słuchać samochodowych kaznodziei, którzy mówią, że a może tak się stanie, a może się stanie inaczej. W sumie to nie wiadomo. Możemy się oprzeć na tym, na co on powiedział. Wiecie, co to są dane z pierwszej ręki? To są dane z pierwszej ręki. Nie ma żadnych wątpliwości. Jan mówi, idźcie, zapytajcie Jezusa. Czy ty jesteś tym? Można iść tylko do źródła. Czy Pan Bóg dzisiaj przemawia do nas bezpośrednio? Czasem słyszę takie pytanie. Ale i owszem, przemawia bezpośrednio. Ciekawe, że Pan Jezus nie dał Janowi wizji, nie? Jan nie miał w tej dziurze wizji. Ciekawe, że Pan Jezus nie powiedział mu czegoś emocjonalnego, nie przyszedł w nocy, nie przytulił go, nie powiedział mu, będzie dobrze, Jan. Ciekawe, że Pan Jezus nie zrobił dla niego ekstra cudu. Patrz, Jan, to ekstra dla ciebie. A jak to dzisiaj byłoby fajnie, nie? Panie, pokaż mi konkretnie, bo ja jestem taki ważny, zrób ekstra dla mnie cud. Pan Jezus, wiecie co, nie powiedział nawet Janowi, tak, jestem Mesjaszem. Ciekawa odpowiedź, spójrzcie do tekstu. 22 werset. Jan, co widzisz i słyszysz? Widzisz i słyszysz, co się dzieje? A co czytasz? To ty jesteś tym głosem wołającego na pustyni. Znasz Księgę Izajasza. Znasz Słowo. To tam jest napisane wtedy, 35 Izajasz, wersety 5 i 6. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wodę na pustkowiu i potoki na pustyni. Pan Jezus dorzucił jeszcze do tego coś, czego tu nie ma, o zmartwychwstaniu. Tomasz, Jan na dodatek. Jakbyś miał jeszcze wątpliwości. Gdy przyjdzie Mesjasz, Książę Pokoju, takie rzeczy będą się działy. Pan Jezus mówi do niego, porównaj, co widzisz i słyszysz ze Słowem. To jest recepta na zwątpienie. Idź do Słowa. Wtedy będziesz pewny. Czy to wszystko, co działo się za czasów Jana, nie zostało zapowiedziane? Absolutnie. Zostało zapowiedziane i opisane. Pan zostawił pismo, żebyśmy nie żyli w wątpliwościach. Cóż to, mnie ta informacja pociesza. Wiecie, co mnie pociesza po pierwsze? Że Boga obchodzą nasze wątpliwości. Wiecie, Pan mógł powiedzieć do Jana, ja sobie pomyślałem, Jan, ty, taki kaznodzieja, daj spokój. Po tobie się tego nie spodziewałem. Ale Boga obchodzą nasze wątpliwości. Bóg mówi, idź do Pisma. Możesz mieć te wątpliwości, przepracuj je ze Słowem. To, w jaki sposób Pan Jezus odpowiada, również jest poruszające. Czemu to ważne? Wiecie, jak Pan Jezus mu odpowiedział? Pan Jezus mówi mu tak. Jeżeli prawdą jest o mnie to, co widzisz, że dbam o ludzi, że dbam o najsłabszych. Rabini, nauczyciele, przywódcy nie dbali o nich. O tych, którzy słabi, kulawi, ślepi. Jeżeli widzisz, że ja dbam o nich, jeżeli widzisz, że dźwigam ich fizycznie, jeżeli widzisz, że im jest głoszona Ewangelia, to wątpisz w moją dobroć? Wątpisz w moją dobroć? Czy myślisz, że nie doprowadzę tego do końca? Jeżeli widzisz pierwszą część, myślisz, że drugiej nie będzie? Wiecie, ja nie wiem, czy Jan dokładnie znał prawdę o dwóch przyjściach Mesjasza. Że on najpierw przyjdzie z miłosierdziem, a drugi raz przyjdzie, żeby wymierzyć sąd. Ja tego nie wiem. Ale wiem jedno. My wiemy więcej. My powinniśmy mieć mniejsze wątpliwości. Dla nas cała ta prawda została już odkryta, zamknięta w okładki. Czasem niektórzy mają suwak. Otwórzcie ten suwak. Jak otworzycie ten suwak na waszych Bibliach, to nie będziecie mieli wątpliwości, mówi Pan Jezus. Trzeba się wysilić, musisz porównać, musisz przepracować, ale jeżeli przepracujesz w swojej głowie, nikt ci tego nie wydrze. Nic się Bogu nie wymknęło, jak to dzisiaj słyszeliśmy w modlitwie Mirka. Nic się Bogu nie wymknęło z Jego ręki. Ale będzie nam łatwiej, gdy sięgniemy do Słowa, kiedy poznamy Boga, Jego charakter, Jego plany, to znikną nasze wątpliwości co do Jego dobroci, sprawiedliwości, naszej przyszłości. Naszej przyszłości nawet, czy to będzie życie, czy to będzie śmierć. Wiecie, że Jan długo nie pożył. I co z tego? Może to źle brzmi. I co z tego? Wiecie, kim był Jan? Pan Jezus mówi, kończąc, Jan był tym błogosławionym. A błogosławiony ten, jak to pisze? Błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. Albo, jak to mówi tysiąclatka, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Jan był błogosławionym nie dlatego, że się urodził w takich okolicznościach. Jan był błogosławionym dlatego, że nie poddał się wątpliwościom co do osoby Pana Jezusa, Jego dobroci, Jego planów, Jego zamierzeń i tego, że Bóg cały czas nad tym panuje. Jan nie wiedział wszystkiego. Tak jak my. Jan nie musiał wszystkiego wiedzieć. Tak jak my. Jest recepta, żeby nie zawisnąć w powietrzu jak meteor. Nie dać się złapać w pułapkę, jak ten kijek. Nie zgorszyć się Jezusem. Wiecie, dzisiaj ruch znaków i cudów chyba jest największy od początku dziejów świata. Kiedy przychodzą na nas wątpliwości, nie szukajmy znaków i cudów. Nie szukajmy czegoś, co może poprawić nasze samopoczucie. Muzyka, kocham muzykę. Chrześcijańską muzykę lubię. To jest coś, co daje dobry nastrój. Ale jak przestaje lecieć, to nastrój może iść w dół. Nie poprawiajmy sobie samopoczucia tylko. Słowo, do którego odsyła Pan Jezus Jana, buduje naszą wiarę. I to słowo niszczy z drugiej strony zwątpienia. Wiecie, Piotr na koniec, Piotr w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale mówi tak, że widzieli Pana przemienionego. Ale zaraz potem dodaje w wersecie 19, mamy też mocniejsze słowo prorockie. Słowo jest mocniejsze nawet od osobistego objawienia się, od znaków i cudów. Słowo. Wiara jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. Zupełny koniec. Pan Jezus rzadko się czemuś dziwił. Przynajmniej ewangeliści tak piszą w słowie, że Pan Jezus rzadko wyrażał zdziwienie. Są dwa przypadki, kiedy Pan Jezus wyraził zdziwienie. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale zapamiętajcie to ci, którzy jesteście zgorszeni Bogiem. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w 6 wersecie Pan Jezus dziwi się, że ludzie widząc znaki i cuda nie chcą się nawrócić. Widzieli dobroć Bożą. To tak jakby dziś powiedzieć, możecie zobaczyć dobroć Bożą. Możecie zobaczyć, jak inni niosą bezinteresownie pomoc. Możecie zobaczyć Boga w działaniu. Dziwię się, że się nie chcą nawrócić. Dziwię się, że Boga obarczają winą za całe zło. A drugi raz Pan Jezus był zdziwiony, kiedy na początku 7 rozdziału, to wam zostawiam na dzisiejsze popołudnie, kiedy na początku 7 rozdziału Ewangelii Łukasza Pan Jezus spotkał, ciężko to nazwać spotkaniem, setnika. Takiej wiary nie znalazłem nigdzie. Co to za wiara? Panie, wiem, że Ty masz wszystko pod kontrolą. Ty nawet nie musisz przychodzić, żeby uzdrowić mojego sługę. Powiedz tylko słowo. Pan Jezus takiej wierze się dziwił. Wiecie, takiej wiary ja sam sobie życzę. Takiej wiary życzę wam. Przyjdzie nam być może walczyć, i nie chodzi mi wcale o walkę fizyczną. Przyjdzie nam jeszcze walczyć z wątpliwościami. Jaką receptę będziecie mieć? Pan Jezus odesłał Jana do słowa i mówi, słowo jest tym, co cię wzmocni. Dziś możemy się wymieniać informacjami, możecie czytać, słuchać wiadomości od rana do nocy. Powiedzcie, czy jesteście przez to spokojniejsi? Nie sądzę. Trzeba to bardzo dobrze zbalansować, ponieważ jak nie pójdziemy do słowa, to zwątpienie będzie gonić zwątpienie, będzie godzić zwątpienie, aż ten nasz ogródek ze światłem zarośnie. Dlatego proszę was, wróćmy do słowa, kiedy jest czas, kiedy przyjdą trudniejsze chwile, a być może przyjdą, żeby było z czego zaczerpnąć, kiedy nam zabiorą nasze Biblię, żebyśmy mieli w głowach to słowo i nie dali sobie wydrzeć, że Bóg nas nie zostawi. Bóg dał swojego Syna za nas, nie zostawi nas. Ziemia, jeszcze będzie taki dzień, mówi Habakuk, który patrzył, jak jego naród jest plądrowany, jak jego dzieci zabijane. Habakuk dostał zapewnienie od Pana, jeszcze ziemia będzie pełna poznania Pana. Wierzysz w to?